katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dziś wygłosi ją metropolita częstochowski, ksiądz arcybiskup Wacław Depo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, Synu Maryi. Miesiąc maj, który Bóg pozwolił nam rozpocząć od liturgicznego wspomnienia świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, a następnie poprzez przeżycie uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, jest czasem naszego serdecznego przylgnięcia do Matki Chrystusa i Kościoła. Pragniemy nie utracić niczego, czym obdarzył nas Bóg w Trójcy Świętej Jedyny poprzez dorobek wiary i modlitwy Polaków. Maryja dla wszystkich uczniów i wyznawców Chrystusa poprzez wszystkie dzieje i losy Kościoła na ziemi polskiej jest wyrazem bliskości Boga. Już sam fakt, że Syn Boży ma ludzką matkę i wszyscy zostaliśmy jej zawierzeni, jest niezwykle doniosły i poruszający serca i umysły ludzi. Słowa, którymi ukrzyżowany Chrystus przekazuje Janowi Maryję jako matkę, wyrastają poprzez tę chwilę z Golgoty i rozciągają się na całą historię ludów i narodów, w tym również narodu polskiego, który w 966 roku po Chrystusie wszedł w tajemnicę chrztu do wielkiej rodziny wiary chrześcijańskiej. Trzeba to jasno powiedzieć, że był, a może jeszcze i dzisiaj, występuje taki nurt w teologii historii i pobożności chrześcijańskiej, że obawiano się, że kult Maryi jest jakąś konkurencją dla kultu Chrystusa jako jedynego odkupiciela człowieka i świata. Zauważono, jak słusznie podkreślił kardynał Józef Ratzinger, a dziś papież emeryt Benedykt XVI, że całkowite wykreślenie żeńskiego pierwiastka z chrześcijańskiego przesłania oznacza również antropologiczne zubożenie. Dzięki Maryi i dzięki świętym niewiastom żeński pierwiastek współkonstytuuje trzon religii chrześcijańskiej. Tak było i jest w historii naszego narodu od momentu chrztu, kiedy mówiąc słowami świętego Jana Pawła II z czerwca 1979 roku, Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do zrozumienia naszych dziejów i wówczas wkroczyła w nasze życie również Jego Matka, Najświętsza Maryja Panna. O tym, jak głęboko w polskiej pobożności była zakorzeniona, zdrowa, ukierunkowana ku Chrystusowi Maryjność, świadczą następujące fakty, które tutaj na podstawie artykułu księdza profesora Marka Chmielewskiego pragnę przytoczyć. A mianowicie, pierwsze polskie męskie zgromadzenie zakonne, które zostało założone przez świętego Stanisława Papczyńskiego, przyjęło nazwę Marianów. W drugiej połowie XIX stulecia w Polsce powstawały liczne żeńskie zgromadzenia zakonne, które w zdecydowanej większości miały swój charakter i tytuł maryjny. Szczególnie zasłużył się w tym względzie błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński, który umiera jeszcze przed odzyskaniem naszej polskiej niepodległości w roku 1916, a który założył 27 zgromadzeń bezhabitowych, z czego połowa istnieje do dziś. On też usilnie zachęcał do pielgrzymowania na Jasną Górę, która stała się duchową stolicą Polaków. Tam też w dobie zaborów mogli Polacy na nowo poczuć się wolnym narodem, co przeszło już do swoistego takiego tytułu, że tutaj zawsze byliśmy wolni. Te słowa świętego Jana Pawła II są nadal zobowiązujące i one stanowiły i stanowią na ten rok szczególne nasze zadanie. To znaczy trzeba je dobrze odczytać i dobrze później samemu wziąć za nie odpowiedzialność. Potężnym impulsem dla ożywienia pobożności maryjnej w Polsce stała się niewątpliwie obrona, a później i zwycięska Bitwa Warszawska z 15 sierpnia 1920 roku, nazwana nie bez racji cudem nad Wisłą. Chodziło tutaj o to, że zarówno biskupi, episkopat, jak i cały lud Boży skupiał swoją siłę przede wszystkim duchową na modlitwie i aktach oddania narodu przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny. W dobie komunistycznego reżimu naród polski szukał duchowego oparcia w pobożności maryjnej, głównie za sprawą sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. To on, który, jak pamiętamy, odszedł 28 maja 1981 roku, stał się opatrznościowym mężem naszego narodu i Kościoła, zwłaszcza poprzez lata trudnego totalitaryzmu komunistycznego, a więc od swojego ingresu do wówczas jeszcze zrujnowanej Katedry Warszawskiej w 1948 roku, poprzez opracowanie, zwłaszcza w dniach swojego internowania, planu odnowy, a jednocześnie ślubowania jasnogórskimi ślubami narodu, przygotował maryjny program moralnej odnowy przed milenium chrztu Polski. Ich uroczysta proklamacja odbyła się tutaj na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Niestety jeszcze wtedy bez obecności sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego, który, przypomnijmy, dopiero mógł powrócić w październiku 1956 roku do swoich pasterskich zadań, a tutaj na Jasną Górę pozwolono mu przybyć 2 listopada tegoż roku 1956. To niezwykłe przywiązanie księdza prymasa tysiąclecia do Jasnej Góry miało niewątpliwie wpływ na ożywienie ruchu pielgrzymkowego, a jego hasło „Wszystko postawiłem na Maryję” pokazywało kierunki naszych zmagań. Niezwykle ważnym etapem naszego życia i naszej maryjnej drogi Kościoła w Polsce była zainicjowana przez prymasa tysiąclecia peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w latach 1957-80. Druga tego rodzaju peregrynacja trwa od 1985 roku. No niestety bolesnym faktem było uwięzienie obrazu na jego drogach pielgrzymowania i przez kilka lat ten obraz był uwięziony na Jasnej Górze, pilnowany przez służby bezpieczeństwa i milicji obywatelskiej. Trzeba tutaj wspomnieć niezwykłą rolę opatrznościową świętej pamięci już dzisiaj księdza Infułata Józefa Wójcika, proboszcza z Suchedniowa, który razem z siostrami służkami z Mariówki wykradł ten obraz, że mógł on powrócić w dniu 18 czerwca 1972 roku w Radomiu na drogi dalszego pielgrzymowania. W tym maryjnym nurcie nie sposób nie wskazać na osobę świętego Jana Pawła II. Już jego zawołanie biskupie Totus Tuus, cały Twój Maryjo, pokazuje jego drogę i jego służbę. Wskazał również nie tylko na umiłowanie modlitwy różańcowej, ale zwłaszcza poprzez swoje pielgrzymki do ojczyzny umacniał nas na drogach maryjnego zawierzenia, co później zaowocowało również w jego encyklice Redemptoris Mater, która jest pięknym wykładem mariologii Kościoła i wiary Kościoła. Ta pobożność znalazła również swoje odbicie we współczesnych zrzeszeniach chrześcijańskich i tak jak podkreśla wspomniany już ksiądz profesor Marek Chmielewski, znaczne ożywienie tego rodzaju pobożności obserwuje się w Polsce po wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża. Ta zdrowa pobożność maryjna jest rozwijana w duchu nauczania Soboru Watykańskiego II, który właśnie konstytucję o Kościele, Lumen Gentium, kończy 8 rozdziałem poświęconym obecności i roli Maryi w życiu Chrystusa i Kościoła. Trzeba również wspomnieć ruch Światło-Życie założony przez sługę Bożego Franciszka Blachnickiego, który właśnie poprzez formację, poczynając od dzieci, młodzieży, ale również studentów i rodziny, wprost wychowywał i wychowuje nadal pokolenia Polaków w tym duchu zawierzenia Bogu na wzór Maryi. Wielką rolę w kształtowaniu polskiej maryjności odgrywają liczne sanktuaria maryjne o wymiarze międzynarodowym i takim bez wątpienia pozostaje dla nas Częstochowa z Jasną Górą jako duchowa stolica Polski, ale również Kalwaria Zebrzydowska, Licheń, Gierszwałd, czy również zakopiańskie Krzeptówki z kultem Matki Bożej Fatimskiej. Ruch pielgrzymkowy tych ośrodków nierzadko jest ubogacony działalnością edukacyjną i kulturalną o wyraźnym profilu patriotycznym. Takim na przykład jest sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu, za co jesteśmy wdzięczni Bogu i wszystkim twórcom na czele z ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem. I na koniec, o polskiej maryjności nie da się mówić adekwatnie z pominięciem pracy polskich mariologów, którzy kształcili się głównie w pierwszej w Polsce katedrze mariologii założonej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku 1957. Ściśle współpracują te ośrodki z Papieską Międzynarodową Akademią Maryjną w Rzymie, a na uwagę zasługuje wysokiej klasy czasopismo naukowe Salvatoris Mater, poświęcone mariologii, a wydawane poprzez ośrodek w Licheniu i księdza doktora Janusza Kumale. Oprócz tego ukazuje się bardzo dużo publikacji poświęconych Matce Bożej i jej czci. Ostatnio wiele uwagi w polskiej pobożności maryjnej poświęca się objawieniom maryjnym uznanym przez Kościół, zwłaszcza w Fatimie i Lourdes, natomiast prawie nieznane do tej pory, ale dzięki Bogu po ubiegłorocznym obchodzie uroczystym są nam znane objawienia z Gierszwałdu z roku 1877, zaaprobowane przez władze kościelne. I to, co jest specyfiką tamtego objawienia, że Maryja rozmawia z dziewczętami w języku polskim i im przekazuje swoje przesłanie. Wszystkie te inicjatywy maryjne i mariologiczne, jakie obecne są w polskim życiu religijnym, stara się koordynować w zgodzie z Urzędem Nauczycielskim Kościoła, założone w 1999 roku Polskie Towarzystwo Mariologiczne. I tutaj wielki ukłon składam w stronę księdza profesora Teofila Siudego, który poprzez lata był prezesem tegoż towarzystwa, a jednocześnie był redaktorem wielu wydawnictw, które ukazywały się po sympozjach i różnych naszych kongresach maryjnych. A także reaktywowana poprzez Konferencję Episkopatu Polski, Komisja Maryjna Konferencji Episkopatu Polski, która zbiera teraz pewnego rodzaju środowiska i gromadzi takie czy inne materiały, organizując potrzebne dla naszych formacyjnych spotkań materiały, żeby ten kult maryjny na ziemi polskiej był coraz bardziej świadomy, dojrzały i głęboki. I dlatego dziękując za dzisiejsze spotkanie, z serca was wszystkich błogosławię, prosząc o modlitwę w intencji pogłębienia naszego oddania, naszego narodu i naszych wspólnot Bogu przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, w ramach sobotnika Techezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie katechezy dziś wygłosił dla nas ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Ksiądz arcybiskup z racji też i swoich obowiązków nie może być teraz z nami, dlatego za słowo dziękujemy, a Państwa niemniej zapraszam do podzielenia się może i swoją refleksją. Dziś pierwsza sobota miesiąca, rozpoczęliśmy miesiąc maryjny, z pewnością też i w naszym sercu czy gdzieś w naszym życiu pojawia się wiele, wiele myśli, którymi może chcielibyśmy się też podzielić, co tak bardzo może dla nas jest ważne, czy nam gdzieś przemawia do nas i tym chcielibyśmy się na antenie podzielić z innymi. Numer 56 655 23 55, Polska Północna, 56 655 23 56, Polska Południowa, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
znasz mą duszę, serce me. I wiesz, jak bardzo kocham cię. Pomagasz matko pragnąć czuć. Wyciągasz z dna życiowych burz. Mario strzeż, Mario broń, oddal smutek i łzy, oddal zło, które krąży wokół nas. Pani, pomóż, bym dziś godnie przeżył ten dzień, wielki dar, abym dobro czynić mógł. Naucz mnie łaskami obdarz w każdy dzień. Właściwy wskazuj życia sens i do Jezusa prowadź mnie. Mario strzeż, Mario broń, oddal smutek i łzy, oddal zło, które krąży wokół nas. Pani, pomóż, bym dziś godnie przeżył ten dzień, wielki dar, abym dobro czynić mógł.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże i szczęść Boże nieobecnemu z nami księdzu biskupowi w jego licznych obowiązkach. Dla mnie kult maryjny to podstawowym argumentem przemawiającym za tym, aby oddawać należną cześć Maryi, jest fakt, że w niej za sprawą Bożego zrządzenia Słowo stało się ciałem. I tak samo ma być w moim życiu, Słowo ma stawać się ciałem, a nie jest to takie proste. I stąd nieustanna potrzeba zwracania się do Matki Bożej, aby udzielała mi w tym dziele wsparcia. I właściwie to wszystko w tej sprawie. Natomiast miałbym pytanie, ponieważ był wspomniany Gieczwałt, wiemy, że dzieci z Fatimy zostały wyniesione na ołtarze. Czy wiadomo, jaki jest los wizjonerek z Gieczwałtu?
No,
dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Trzeba by zatelefonować też i do tych, którzy może o to mogliby się starać w Gietrzwałdzie. Może będzie i taka okazja, by o tym coś w jakimś momencie więcej powiedzieć. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo, radio można wyciszyć i jesteśmy już na antenie.
Halo?
Proszę bardzo. Radio Maryja, bardzo proszę. Słyszymy się? Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Kazimierz z Krakowa.
Witam Pana.
No, chciałem powiedzieć właśnie, że kult Maryi jest w Polsce bardzo rozsławiany, zresztą na całym świecie. I musimy ufać Maryi. Jeżeli zaufaliśmy Bogu, to wiemy, że Pan Bóg się posłużył właśnie dając Pana Jezusa, odkupienie świata z miłości do człowieka, do rodzaju ludzkiego, dał tego Pana Jezusa i właśnie posłużył się tą Maryją, którą przygotował bez grzechu. Pierworodnego się poczęła bez skazy tej Adamowej winy. Właśnie została wywyższona. I wiemy, że ona jest szafarką łask wszelkich i dlatego powinniśmy się zwracać, zwracamy się właśnie i otaczać jeszcze większą czcią do Maryi. A tak jak dzisiaj pierwsza sobota miesiąca, to jest sobota poświęcona szczególnie Maryi na przebłaganie za jakieś niedoskonałości, brak czci do Pana Boga, do Maryi właśnie, że i musimy prosić o to, żebyśmy umieli powiedzieć Panu Bogu w codziennym życiu, niech mi się, nie, to fiat, niech mi się stanie. To tyle. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dziękuję za wielkie dzieło Radia Maryja i wszystkich dzieł. I niech Pan Bóg błogosławi ojcom, siostrom zakonnym, wszystkich, bo to jest wielkie dzieło ewangelizacyjne. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję. Myślę, że też rozwija się w nas ta miłość, kult do Matki Najświętszej, chociażby przez godzinki ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. To nabożeństwo przeszło bardzo długiej historii, które w Polsce, mimo upływu lat, upływu, powiemy, czasu, wciąż nie tyle, że ma długą popularność, ale to modlitwa, którą chętnie się modlimy. Nabożeństwa majowe teraz mamy, to również, powiemy, stara forma modlitewna, ale przecież jesteśmy obecni przy kapliczkach i w naszych wspólnotach parafialnych, w naszych kościołach. Modlimy się, nabożeństwo różańcowe czy pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. To wszystko, co myślę też bardzo nas buduje. Tak sobie kliknąłem, Pan Paweł pytał o proces beatyfikacyjny czy kanonizacyjny Barbary Samulowskiej, bo o niej by trzeba wspomnieć, gdy myślimy o Gierszwałdzie, że takim właśnie taki proces rozpoczął się już w 2005 roku, 2 lutego. Miała miejsce wtedy uroczysta msza święta, sprawowana przez ówczesnego metropolitę w armii, arcybiskupa Edmunda Piszcza, i proces beatyfikacji siostry, bo jest siostrą, była siostrą ze zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, świętego Wincentego Apalwo, tak potocznie Szarytki, inicjatywa polskiej prowincji zakonu kanoników regularnych laterańskich, dlatego też tak odnosiłem do nich, którzy sprawują opiekę nad sanktuarium w Gierszwałdzie, i powołano trybunał decyzjalny, przesłuchano świadków w Polsce, w Niemczech, nawet w Gwatemali. Później tutaj badano wszystkie sprawy, badano świątobliwość życia siostry Stanisławy, a na postulatora procesu wyznaczono księdza Kazimierza Brzozowskiego, kustosza sanktuarium w Gierszwałdzie, i odtąd przysługuje jej tytuł służebnicy Bożej. Po 2 latach, 8 września w 2006 roku, w Bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gierszwałdzie nastąpiło uroczyste zamknięcie tego procesu przez arcybiskupa Wojciecha Ziębę, procesu beatyfikacyjnego na szczeblu decyzjalnym, po czym akta procesu zostały przekazane Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Więc to na takim etapie teraz pewnie kolejne kroki. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I kłaniam się ojcze Grzegorzu. Teraz jestem, dzwonię z Polski.
A
kult maryjny. Kult maryjny, mówi Janusz Szybidowski. I kult maryjny. Byłem wychowany i w domu, i w swojej parafii, i w kościele. A później już jak troszeczkę dorosłem, to w ruchu Światło Życie przez obecnego księdza biskupa doktora Józefa Wysockiego, który spowodował, że w Krościenku mogłem spotkać i rozmawiać właśnie z założycielem ruchu Światło Życie. Ta postać wstrząsnęła mną do głębi i działalność biskupa Wysockiego. I żeby tak mniej teoretyzować, chciałbym taki przykład konkretny podać, jak Matka Boża działa, chociażby w moim życiu. Wiele lat temu, kilkanaście lat temu, można powiedzieć, prosiłem o sprawę, która leżała mi mocno na sercu mojej rodziny. I powiedziałem: Mateczko, ja nie potrafię, pomóż mi. I ofiarowałem też w zamian, że tak powiem, za tą prośbę swoje, nie chcę szczegółów mówić, ale ofiarowałem pewne rzeczy. Dokładnie rok czasu później, co do miesiąca, tygodnia i dnia, to, co prosiłem, stało się faktem. I w związku z tym to wzmogło u mnie jakby potrzebę modlitwy, szczególnie do Matki Bożej poprzez różaniec. I teraz, jak przyjechałem do Polski po wielu latach, nie mogłem nie być w Gieczwałdzie. Tam, gdzie Matka Boża mówiła po polsku, na polskiej świętej barni. I chciałem temu dać świadectwo. Spędziłem w bazylice mniejszej w Gieczwałdzie wiele godzin. Byłem tam z bratem. Uczta duchowa. Takich chwil w swoim życiu miałem niewiele. No bo wiadomo, od Polski daleko. A w swoim domu na dzisiaj, tam właśnie, gdzie mieszkam, mam wizerunki Matki Bożej. Wiadomo, Częstochowska, wyjechałem z tym wizerunkiem na sercu. Wisi na ścianie w domu. Matka Boża z Gieczwałdu oczywiście, łącznie z ryngrafem pozłacanym Matki Bożej Gieczwałdzkiej. Oraz kilka innych pomniejszych, ale patronkę Ameryki Północnej, Matkę Boże z Guadalupe. I tym telefonem chciałbym potwierdzić to, co mówię, i złożyć jeszcze raz wielkie, wielkie podziękowanie dla Matki Bożej. Dziękuję bardzo. Musiałem to powiedzieć. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, Ojcze Grzegorzu.
Bardzo dziękuję, Panie Januszu. Jeżeli Pan w Polsce, zapraszamy też do Torunia.
Szukam czasu, okazji ich, bo bardzo chcę być.
Może 18 będzie rocznica konsekracji Kościoła, więc zapraszam 18 maja.
Uprzejmie dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. To też wzruszające, ale taka też była prawda, że to przecież światło nadziei w ciemności. Polska w niewoli, a tu rzecz taka niesamowita zdarzyła się. I to wezwanie, zaproszenie, myślę, zawsze aktualne, że rządom Matka Boża mówiła o Gieszałdzie, abyście się co dzień modlili, abyście co dzień odmawiali różaniec. Ja jestem Najświętsza Maria Panna, niepokalanie poczęta, przekazała w Gieczwałdzie. Była prośba o codzienne, regularne, gorliwe odmawianie różańca. Ważnym też wątkiem właśnie w treści objawień było także orędzie do kapłanów, którzy byli wezwani do gorliwej posługi, do troski o lud Boży, ale także do dawania świadectwa swoim życiem. Matka Boża poleciła kapłanom gorliwie modlić się do Najświętszej Panny. Wtedy ona zawsze będzie przy nich. Zapytana też o osierocone parafie, czy otrzymają wkrótce kapłanów, miała odpowiedzieć: tak, otrzymają, ale wierni muszą się gorliwie modlić w ich intencji. Matka Boża zapewniła też, że Kościół nie będzie prześladowany, a kapłani wrócą do opuszczonych parafii. I więc zobaczmy, podkreślała też znaczenie mszy świętej. Jest ona ważniejsza od różańca i nie powinno się jej niczym zastępować. Więc to te ważne wątki, które myślę też winny mieć wpływ na to, w jaki sposób my przeżywamy i naszą duchowość, czy jaką mamy duchowość, jak przeżywamy relacje do Boga, do Matki Najświętszej, co z tego spotkania na modlitwie wynika również na nasze osobiste życie. Proszę bardzo.
Halo?
Radio Maryja z tej strony.
Mogę mówić?
Może pan mówić.
Mieczysław Skłodzka się kłania.
Witam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziwi.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam Cię, godnego Ojca, radio słuchaczy. Niepokalane jest uosobienie miłosierdzia Bożego. Dlatego, gdy kto występuje przeciw niepokalanej, odsuwa miłosierdzie Boże i ściąga na siebie sprawiedliwość. Kto odsuwa się Matki Najświętszej, tego zbawienie jest stracone. Kto nie chce jej mieć za matkę, ten nie będzie miał Boga za ojca. To powiedział święty Maksymilian Maria Kolbe. Ja sobie nie wyobrażam, jako chrześcijanie katolik, żeby nie mieć nabożeństwa do Matki Bożej Niepokalanej. No mógłbym tu mówić godziny, ale nie o to chodzi. Ile ja doznałem opieki od Matki Bożej Niepokalanej, Najświętszej Królowej Nieba i Ziemi. Ja kiedy jestem, przepraszam, na antenie, to zawsze przypominam, bo taka jest prawda, że Pan Bóg stworzył człowieka do życia wiecznego, do nieba, a nie do życia na ziemi. A życie na ziemi nam daje po to, żebyśmy się do nieba właśnie przygotowali. Ojcu, życzę nieba zawsze, wszystkim radio słuchaczom i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Dziękuję, bo to też takie świadectwo dla nas, tej miłości, tego pragnienia służenia też Bogu, jak Maryja. Maryja, popatrzmy, to przewodniczka, nasza gwiazda nadziei, wskazuje drogę, która jeszcze przed nami. Każdy z nas myśli o tym, co robi, jak żyje. Ona uczy nas prostoty, tak samo, jakiej sama doświadczała razem z Jezusem, z Józefem w nazaretańskim domu. Ona jest tą, która pokazuje, czy jest może przykładem takiej dyskretnej służby wobec naszych bliźnich, potrzebujących często pomocy, bo ku temu nas ma skłaniać nasza maryjność, nasz kult maryjny, o którym wspomniał, to nasze pielgrzymowanie, nasza codzienne bycie z Marią. Maria jest taką, powiemy, najwierniejszą duszą Kościoła, jest taką oblubienicą, która ukazuje, co jest ważne, istotne. I tu odnaleźć sens życia z Matką Najświętszą. Powiemy, im trudniej ludziom nieraz odnaleźć sens w życiu, bo to życie z jednej strony może niespokojne, jakieś hałaśliwe, może tym bardziej potrzeba gorliwych chrześcijan, byśmy zakorzenili się w Bogu, z nadzieją patrzyli w przyszłość. Wierząc w Chrystusa, mamy żywą taką nadzieję, świadomość też tego, że możemy, albo nawet jesteśmy narzędziami. Wspomnieliśmy dziewczyny, którym się Maria objawiała w Getrzwałdzie. Pomyślmy i o nas, co my w naszym życiu czynimy, czy jakim my jesteśmy znakiem, jaką moglibyśmy być tutaj kartą dla innych, którą by odsłonęli i na jej podstawie mogliby też prowadzić życie wierne w Bogu. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Andrzej Figiel. Proszę księdza. Ja urodziłem się w Wispicy Kujawskiej 70 lat temu. I mogę taką refleksję przedstawić, że całe życie towarzyszyła mi Maryja. Nie będę wspominał o słynnych bliskich takich naszych sanktuariach jak Błędna czy Brdów z Paulinami i z Małą Częstochową. Ale wtedy już byłem, no tak przyzwyczajony, tak wychowany przez moją mamę, że w tym kulcie do Matki Bożej potem w miłości trwałem. W 1957 roku miałem, wiadomo, 10 lat, to był pierwszy kontakt taki publiczny z Maryją. I jak na ironię, były w Świdnicy były dwa place, plac Wolności i plac Armii Czerwonej. I oczywiście wydano zezwolenie tylko na przejście tym placem Wolności. Potem pamiętam, były te coroczne w październiku pielgrzymki piesze do Brdowa.
Proszę mówić, panie Andrzeju, bo tak gdzieś tam może dochodzi radio do pana i trochę rozprasza.
Do Brdowa i właśnie wtedy też tak od tamtych czasów się datuje wielka ironia komuny, która rozpędzała te pielgrzymki, starała się, no po prostu walczyła głównie z kobietami, które mogły iść. A nam w szkole zakazywano zdecydowanie brania udziału w tych pielgrzymkach. No, byłem ministrantem, więc sytuacja była krótka. Mama powiedziała, pójdziesz na pielgrzymkę i koniec. Ale co dalej chciałem jeszcze powiedzieć. Tak, ta Maryja właściwie towarzyszyła mi od urodzenia. I tak powiem, że ta komuna cała, przepraszam, przyczyniła się do tego, że kult, miłość do Matki Boskiej rosła, bo to, co oni zakazywali, to my jako naród ignorowaliśmy. A chciałem tylko powiedzieć, że żeby ten kult był poważny i prawdziwy i trwał, nie dawał pokusy ludziom do przedstawiania się, że o, jestem tutaj. Przedwczoraj, 3 maja, tak oglądałem transmisję z Jasnej Góry. No i to zawsze mnie oburzało. W najważniejszych momentach, w ogóle w czasie całej mszy świętej, te machające łapki. To jest takie, no irytujące wręcz, bo to mnie przeszkadza. No wiadomo, wszyscy wiedzą, że jesteście ludzie na tym, na Częstochowie i każdy, kto was zna, to was dojrzy. Przestańcie machać. A dzisiaj macham wszystkim z Maryją, naszą matką, naszą królową.
Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. No, rzeczywiście zwracajmy uwagę na to, co istotne. Wszak jesteśmy na celebracji, na liturgii. To nasze skupienie, nasza modlitwa. A to, że kamery gdzieś się próbują, no tak powiemy na skróty, podzielić się tym, czego my doświadczamy, by może umożliwić spotkanie i z Matką Najświętszą, i wejść duchowo w tę rzeczywistość, która ma miejsce w danym miejscu, tu dla nas szczególnym, na Jasnej Górze, gdzie serce Polaków bije, gdzie Polacy pielgrzymują, gdzie czują się bezpieczni, gdzie wypowiadają słowa swojej miłości, swojej tęsknoty, gdzie też i przecież wyznajemy nasze grzechy, to też Jasna Góra to jeden wielki, powiemy, konfesjonał, gdzie uczymy się żyć, gdzie uczymy się być z Bogiem, gdzie się nawracamy, gdzie podejmujemy decyzje, podejmujemy często postawę, czy postanowienia poprawy w naszym życiu, przemiany tego życia, bo widzimy, że nieraz robiąc rachunek sumienia, czy wyznając nasze grzechy, tacy marni jesteśmy. I niepokalana, bo o niej dziś mówimy, to nasz ideał. Samemu do niej się trzeba zbliżać, tak mówił święty Maksymilian Kolbe, by się upodobnić, pozwolić, aby ona opanowała serce, całą naszą istotę, by ona żyła i działała w nas i przez nas, bo ona miłowała Boga bardzo i teraz chcielibyśmy, prosimy też o to, by ona miłowała Boga naszym sercem, byśmy do niej należeli bezgranicznie i wtedy jest możliwe to promieniowanie na otoczenie, zdobywanie dla niej duszy, dusz, prawda, naszych braci, by przez nią także serca bliźnich się otwierały, by zakrólowała ona w sercach wszystkich. I to, jak mówił święty Maksymilian, nasz ideał to to, czego tak bardzo pragniemy. To byśmy byli w szkole Maryi. O tym też przypominał ojciec święty Jan Paweł II, czy w akcie oddania, nauczaniu papieskim. Ojciec święty, zwłaszcza w swoich ostatnich dokumentach, list Rosarium Virginis Mariae, czy encyklice Ecclesia de Eucharistia, zaprasza nas do szkoły Maryi, by w niej uczyć się Chrystusa, by móc go skutecznie głosić. Zaprasza, by w kontekście też celebracji Eucharystii przyjmować ciągle na nowo chrystusowy dar Matki, wyrażając zgodę na to, aby ona nam towarzyszyła. I to ta refleksja, którą chcemy też dziś czynić. Wspomnieliśmy dziś pierwsza sobota miesiąca, wczoraj pierwszy piątek. Wielu ludzi może obraża Boga, obraża Jezusa, obraża Matkę Najświętszą, grzeszy, nic nie robiąc sobie nawet ze świętości, z Matki Najświętszej i Niepokalanej, więc tym bardziej my musimy do tej sprawy poważnie podchodzić i być tymi, którzy z wielką też miłością, ale i skutecznością działać będą, przez to, że współdziałać będziemy w łasce uświęcającej.